W zeszłym tygodniu głośno się przed wami zastanawiałem, czy będę kontynuował temat, który rozpocząłem kilka tygodni temu, mianowicie temat Duch Święty, o Duchu Świętym. No i tak się składa, że dzisiaj też będę mówił o Duchu Świętym. To już jakaś kontynuacja, nawet zrobił się pewien cykl, bo to czwarte już kazanie w tym temacie. I dzisiaj chciałbym mówić do was na temat Duch Święty, a świat. Może takiego określenia użyję. Duch Święty, a świat. Mówiliśmy do tej pory Duch Święty w życiu Pana Jezusa. Mówiliśmy o Duchu Świętym w życiu Kościoła. Mówiliśmy o Duchu Świętym w życiu indywidualnego chrześcijanina. A dzisiaj kilka prawd na temat tego, w jakim celu Duch został Święty posłany przez Boga w stosunku do ludzi, którzy go nie znają. Przeczytam fragment, który jest podstawą mojego rozważania, mojego kazania. To jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety od 7 do 11. Przeczytajmy wspólnie ten fragment, jeżeli macie Pismo Święte, jeżeli nie, to słuchajcie. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety od 7 do 11. Pan Jezus mówi tak: lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeżeli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Zwróciliśmy tu uwagę na to stwierdzenie Pana Jezusa, kiedy On przyjdzie, przekona świat. A więc tu mamy działanie Ducha Świętego wobec świata. Może ta definicja świat, to pojęcie świat jest takie bardzo ogólne i każdy z nas rozumie pod tym terminem to, co chyba sam jakoś tak sobie układa w głowie. Natomiast kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Nie było chrześcijaństwa. Nawet nie było islamu. Świat dzielił się na dwie grupy. Był judaizm, czyli byli Żydzi, którzy wierzyli w Boga Jahwe, w Boga Stwórcę, w jedynego Boga. I obok funkcjonowały narody, które miały wielu bogów. Był panteon rzymski, był panteon grecki, byli po prostu bogowie. Każdy naród miał swojego Boga, albo każdy naród miał wielu bogów. Więc ten kontekst wypowiedzi Pana Jezusa jest taki troszeczkę inny niż kontekst współczesny, a może podobny, tylko należałoby tych podobieństw szukać, ale ja w tej chwili nie będę się tym zajmował. A więc kiedy Pan Jezus mówi, kiedy On przyjdzie, przekona świat, a więc możemy uznać, że przekona tych ludzi, którzy nie wierzą w Niego. Tak najprostsza, taka najprostsza definicja. Którzy nie uwierzyli, którzy nie wierzą w Niego. Przekona świat. I teraz zobaczmy, jakie jest dzieło Ducha Świętego wobec, tak jak tu Pan użył określenia, wobec świata. Jakie jest Jego dzieło? Przekona świat o grzechu. Gdybyśmy dokładnie zwrócili uwagę, i myślę, że zwróciliście na to uwagę, tam nawet nie jest powiedziane, że przekona świat o grzechach. Tam nie jest użyta liczba mnoga, przekona świat o grzechach. Tylko przekona świat o grzechu. Co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc, że przekona świat o grzechu? O jakim grzechu Duch Święty ma przekonać świat? No bo gdy mamy na myśli grzechy, no to możemy wymienić. Ktoś kłamie, ktoś tam kradnie, ktoś tam inne rzeczy robi. A tu jest powiedziane w liczbie pojedynczej, przekona świat o grzechu. I zobaczcie werset 9. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O jakim grzechu Duch Święty przekonuje świat? O jakim grzechu Duch Święty przekonuje świat? O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. I teraz gdybyśmy jak gdyby rozwinęli tę myśl, to zobaczylibyśmy, że niewiara jest praprzyczyną wszelkiego zła. Niewiara jest praprzyczyną wszelkiego innego grzechu, bo gdybyśmy się cofnęli do Edenu i cofnijmy się do Edenu, kiedy mamy Adama i Ewę i później mamy ten tragiczny rozdział trzeci, kiedy Adam i Ewa spożywają zakażany owoc, to co stało u podstaw tego czynu? Co stało u podstaw czynu Ewy i co stało u podstaw czynu Adama? U podstaw ich czynu było to, że nie potrafili zaufać Bogu. To niewiara była podstawą tego, że dokonały się inne rzeczy. I my widzimy nieposłuszeństwo, ale u wrót, u fundamentu nieposłuszeństwa stała niewiara. Nie potrafili Bogu uwierzyć, zaufać, że to, co On mówi, jest prawdą. Zanegowali Bożą prawdę, Boże Słowo. I przyjęli nieprawdę. A gdybyśmy może inny przykład sobie próbowali przypomnieć, mianowicie kiedy naród izraelski wędrował do ziemi Kanaan, kiedy został wyprowadzony z Egiptu i zmierzał do ziemi obiecanej i wiemy, że po drodze działo się bardzo wiele złych rzeczy w tej wędrówce. Po drodze było nieposłuszeństwo, po drodze było bałwochwalstwo, po drodze był cały szereg złych rzeczy, były pożądliwości, które ogarniały Izrael. I autor listu do Hebrajczyków opisuje te wszystkie czyny Izraela i później podaje jedno podsumowanie. Werset 9, to jest trzeci rozdział, werset 19. Trzeci rozdział listu do Hebrajczyków, werset 19. I opisując całą tą historię Izraela, mówi: widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Najpierw mówi, byli nieposłuszni, popadli w pożądliwość, czynili bałwochwalstwo i na końcu podsumowuje, nie mogli wejść z powodu niewiary. I bracia i siostry, to jest absolutnie fundamentalna sprawa, mianowicie, że niewiara jest praprzyczyną wszelkich złych rzeczy, które mają miejsce w życiu człowieka. W Edenie doszło do upadku, dlatego że Ewa, Adam nie potrafili zaufać Bogu. Naród izraelski nie wkroczył za pierwszym razem do ziemi obiecanej, ponieważ przestali wierzyć, przestali ufać Bogu. I tu jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie On, Duch Święty, przekona świat o grzechu, a o grzechu, jakim grzechu? Ponieważ nie uwierzyli we mnie. I to jest tak gdyby sprawa absolutnie podstawowa. I tutaj, jeżeli spada słowo wiara, to nie mówimy o jakiejś przynależności religijnej czy nieprzynależności religijnej. Tu nie mówimy o jakimś wychowaniu i tradycji, tylko mówimy o sercu. Mówimy o tym, co jest w sercu człowieka. Mówimy o tym, co się tam kryje, co się tam znajduje. Czy jest tam głęboka ufność pokładana w Bogu, czy tej ufności? Nie ma. Czy jest tam głęboka wiara, która sprawia, że widzę niewidzialnego, czy tej po prostu wiary nie ma. I to jest główne zadanie Ducha Świętego wobec osób, które nie poznały Boga, żeby wskazywać im, przekonywać im ich o tym, czy mają wiarę w sercu, czy tej wiary nie mają. My czasami myślimy tak, że przekonanie, w ogóle co to słowo przekonanie znaczy, to słowo przekonanie jest takie bardzo głębokie. To nie jest słowo mówiące o tym, że ktoś komuś intelektualnie coś wyjaśni, że ktoś poda argumenty i ktoś to zrozumie. Przekonanie to jest coś, co gdzieś głęboko wewnątrz człowieka się dzieje. Tam w naszym sercu uzyskujemy przekonanie i do serca człowieka ma dostęp tylko Duch Święty. Duch Święty. Na przykład Pismo Święte nam mówi o prawie Bożym. Wiecie, co jest prawo Boże? Najprościej 10 przykazań. Tak? Najprościej, prawo Boże. Tak po prostu ogólnie mówiąc, bez szczegółów. I Pismo Święte nam mówi o tym, że przez prawo jest poznanie grzechu. Tak? List do Rzymian mówi, że przez prawo jest poznanie grzechu. Czyli prawo nam pokazuje, co jest grzechem. Ale zobaczcie różnicę. Przez prawo jest poznanie grzechu, czyli gdzie? Tutaj w naszej głowie możemy sobie uświadomić, a robię to, prawo mówi, że jest to, to mam poznanie w naszym umyśle. Ale przekonanie to jest zupełnie inna kwestia. Ja mogę mieć poznanie tego, że jak jest ograniczenie 50 na godzinę i jadę samochodem, mam poznanie. I po prostu widzę znak 50 albo wiem, że teren zabudowany i może ktoś mieć poznanie i co z tego? Wiemy wszyscy, że to jest jakieś nadużycie, no, mówiąc tak delikatnie, jakieś nadużycie. Ale poznanie to jest tylko sprawa tego, co się dzieje w naszym umyśle. Natomiast przekonanie, o którym tu jest mowa, dotyka serca. I to Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Powiem, że jest to dobra nowina, a my czasami, wiecie, chcemy wyręczyć Ducha Świętego z tego dzieła. Jakie są skutki tego, to na inne kazanie. Ale zobaczmy, że Duch Święty został posłany po to, by przekonać świat o grzechu niewiary. I za tym dopiero idą następne rzeczy. Dalej Pan Jezus powiedział, on gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i drugie o sprawiedliwości. O co chodzi w tym stwierdzeniu o sprawiedliwości? Wyjaśnienie mamy w wersecie 90. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sprawiedliwości. I Pan Jezus mówi, ponieważ ja odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Kiedy Pan Jezus był na ziemi, to przywódcy religijni uznali, że On jest samozwańcem, fałszywym Mesjaszem, zwodzicielem i kłamcą. Uznali tą prawdę, ja mówię teraz o przywódcach religijnych żydowskich, uznali tę prawdę i tę prawdę, taką prawdę i starali się to przekazywać ludziom. Takim był dla nich Jezus z Nazaretu. Dalej, przywódcy religijni poszli jeszcze dalej, bo po Chrystusie w 90 roku jak gdyby przypisali, nawet użyli takiego stwierdzenia wobec tej osoby i nazwali go Jeszu. Co w języku hebrajskim można odczytać w ten sposób, niech jego imię i pamięć o nim zaginie. Niech jego imię i pamięć o nim zaginie. Później, w późniejszych latach stworzono dzieło, które nazwano Żywot Jeszu. I ten Żywot Jeszu przedstawia absolutnie fałszywy obraz Jezusa z Nazaretu. Fałszywy obraz. I my dzisiaj, kiedy przyszlibyśmy na przykład do kogoś, kto jest z pokolenia żydowskiego, z narodu żydowskiego i powiedzieli mu Jezus, to on mówi tak, ja wiem, to ten Jeszu. Taka jest koneksja, takie jest połączenie. To jest w umyśle. I teraz Pan Jezus powiedział tak, że kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o sprawiedliwości, gdyż co odchodzę? Do Ojca. I drugą rolą Ducha Świętego jest przekonać świat o tym, że Jezus jest sprawiedliwy. Że nie jest kłamcą, że nie jest oszustem, że nie jest samozwańcem, że jest sprawiedliwy, gdyż odchodzę do Ojca. To znaczy, że Ojciec przyjął mnie jako sprawiedliwego. Ojciec przyjął mnie, zaakceptował moją osobę. Ja nie odszedłem gdzieś, nie wiadomo, po śmierci, po zmartwychwstaniu odchodzę do Ojca. A więc dzieło Ducha Świętego, to jest dziełem Ducha Świętego przekonywać świat, przekonywać niewierzące serce, że Jezus jest absolutnie święty, sprawiedliwy, że jest to Boży Syn. I co za tym idzie, drugą rzeczą, to Duch Święty wskazując na sprawiedliwość naszego Pana, jednocześnie poucza człowieka, w jaki sposób on może stać się sprawiedliwy. Przekonuje świat o sprawiedliwości. I wiecie, najprostszym naszym zrozumieniem sprawiedliwości, takim jak zostaliśmy wyedukowani, takim jak wielu z nas w tradycji zostało wychowana, to jest taka, że jeżeli będziesz starał się dobrze żyć na tej ziemi, to być może kiedyś zostaniesz uznany za sprawiedliwego. Tak mówiąc kolokwialnie, mówiąc po prostu tak ogólnie. Najprostsze zrozumienie, że może kiedyś, starając się bardzo i bardzo i bardzo, możesz zostać uznany za sprawiedliwego. I aż A tu się dowiadujemy, że Duch Święty, kiedy pokazuje sprawiedliwość Jezusa, przekonuje także świat o sprawiedliwości, że jest tylko jedna sprawiedliwość. Że jest tylko jedna sprawiedliwość i nią jest nasz Pan, Zbawiciel, Syn Boży. Jeżeli chcesz być sprawiedliwy, to musisz mieć Jego sprawiedliwość w swoim życiu. On musi Ci tą sprawiedliwość nadać. On musi Ci tej sprawiedliwości udzielić. On musi Cię tą sprawiedliwością otoczyć, tak jak mówi prorok Izajasz, obłóg mnie szatą sprawiedliwości. Otoczył mnie szatą sprawiedliwości. A więc sprawiedliwość, o której jest tutaj mowa, o której przekonuje Duch Święty, to jest sprawiedliwość taka, że jeżeli chcesz być sprawiedliwy przed Bogiem, to najpierw musisz przyjąć sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest sprawiedliwy. On Cię musi usprawiedliwić z Twoich win, z Twoich grzechów, z Twojej niewiary, z Twojego życia. Musi Cię okryć szatą sprawiedliwości. I to jest coś, co wykracza poza nasz naturalny umysł. A więc przekona świat o sprawiedliwości. I dalej jest powiedziany trzeci aspekt, kiedy On przyjdzie, przekona świat o czym? O sądzie. Przekona świat o sądzie. Jakoś tak ciężko uwierzyć, że w ogóle będzie coś takiego jak sąd. Jak kiedyś czytałem taki artykuł Kotły wystygły. I ten artykuł opisuje, jak w chrześcijaństwie zmieniała się doktryna piekła. Od czasów takich starożytnych, średniowiecza, aż do współczesności. Współczesność już praktycznie, co zrobiła? Ten temat wyrzuciła całkowicie. Ten temat już praktycznie nie istnieje, już go nie ma. Tam był przegląd historyczny poszczególnych lat, jak to wyglądało. I teraz dowiadujemy się, że kiedy On przyjdzie, On przekona świat o sądzie. Ale zobaczmy, od czego się zaczyna. I werset 11 o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. I pierwsza rzecz, jaką robi Duch Święty, przekonując nas, czy przekonuje świat o sądzie, to pokazuje na tego, który został pierwszy osądzony. Gdyż książę tego świata został osądzony. I kiedy w Ewangelii, na przykład Mateusza, w 25 rozdziale, w wersecie 41 czytamy, tam jest najpierw historia o sądzie, wtedy Pan Jezus mówi tak, wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany komu? Diabłu i jego aniołom. Diabłu i jego aniołom. Zgotowany diabłu i jego aniołom. A więc pierwsze przekonanie o sądzie, to jest przekonanie o tym, że wróg, przeciwnik, ten, który jest przeciwnikiem człowieka, ten, który doprowadził do upadku w Edenie, który był stał za tą sprawą, który jest niszczycielem, który jest kłamcą, który jest zwodzicielem, który jest sprawcą wszystkich nieszczęść na tej ziemi, który jest sprawcą wszelkich tragedii, że on został osądzony. Że on został osądzony. I że konsekwencją tego osądzenia będzie to, że zostanie ukarany. To jest pierwsza myśl o sądzie. I dopiero konsekwencją tego, następstwem tego jest pokazanie realności sądu. A realność sądu mówi tak, że każdy człowiek będzie musiał być rozliczony. To jest dopiero następstwo. Każdy człowiek będzie musiał być rozliczony, zdać sprawę ze swojego życia. Ale znów zobaczmy, że należy to do dzieła Ducha Świętego. To jest Jego praca. Dlatego, że nikt z nas ludzi nie posiada wystarczająco środków. Nikt z nas ludzi nie posiada wystarczająco argumentów, by kogokolwiek z ludzi przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nikt z nas ludzi nie posiada na tyle mocy i autorytetu, by przekonać kogoś o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Pokażcie mi w Biblii miejsce, gdzie jest powiedziane, że człowiek ma przekonywać drugiego człowieka o grzechu. Może mu wskazać, tak jak zakon wskazuje, dać mu poznanie, tylko tyle, ale nic więcej, nic dalej, nie stanie przekonać drugą osobę. Gdy próbujemy to robić, to następuje potworna konfrontacja, następuje silne zderzenie, następuje uderzenie w skałę i skała uderza w nas. I po prostu zaczyna się robić nieprzyjemnie. Bracia i siostry, a tu jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, że kiedy On przyjdzie, czy myślicie, że Bóg o tym nie wiedział? Czy Bóg nie wiedział, jacy jesteśmy? Czy Bóg nie wiedział, jak jesteśmy przywiązani do naszych poglądów? Czy Bóg nie wiedział, jacy jesteśmy zapieczeni w naszym zrozumieniu? I teraz, kiedy ktoś by nam próbował coś wyjaśnić, wytłumaczyć, na siłę narzucić, to następuje antyreakcja, następuje reakcja przeciwna. A to jest powiedziane, że kiedy przyjdzie On, Duch Święty, przekona świat o grzechu, ponieważ nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości Pana Jezusa Chrystusa i przekona świat o sądzie, bo książę tego świata został już osądzony, a także konsekwencją tego, że kto nie przyjmie wiary, też go czeka sąd. I jest powiedziane, że jest to rola i dzieło Ducha Świętego. I teraz, bracia, siostry, ci, którzy mnie słuchacie jeszcze, pokażę wam dziejach apostolskich przykład, jak to zadziałało. Jak to niesamowity sposób zadziałało w dniu zesłania Ducha Świętego. Mamy Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Zbiegł się tłum, bo widzieli, że coś dziwnego się dzieje. I Piotr, widząc ten tłum, próbuje, czy stanął przed ludźmi i zaczyna do nich przemawiać. I przemawia do nich, wyjaśnia im te wszystkie przeżycia, które miały miejsce. Głosi po prostu do nich kazanie. I od 36 wersetu mówi na koniec takie słowa. To jest koniec jego kazania. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia. A Piotr do nich, upamiętajcie się, niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I słuchajcie, to jest kazanie, które analizowałem i może każdy z nas analizował na 10 sposobów i zadaję sobie pytanie, co Piotr takiego szczególnego powiedział w tym kazaniu, czego ja nie mogę powiedzieć jako kaznodzieja. Dochodzę do przekonania, że mogę powiedzieć takie samo kazanie, jak powiedział Piotr. Jestem w stanie się go nauczyć na pamięć, jestem w stanie go powtórzyć. Ale dlaczego moje kazanie, takie samo jak Piotra, nie będzie miało takiego samego skutku? Dlaczego niekoniecznie te same słowa przyniosą taki sam skutek? Czy zastanawialiście się czasami nad tym, dlaczego te same słowa w ustach jednej osoby przynoszą inny skutek i te same słowa w ustach innej osoby przynoszą zupełnie inny skutek? Czy widzicie czasami takie rzeczy? Słowa i słowa, te same słowa, zupełnie inna reakcja, zupełnie inny odbiór, zupełnie inny skutek. Dlaczego słowa Piotra spowodowały rzecz niesłychaną? Dlaczego słowa Piotra spowodowały rzecz niebywałą? Że czytamy, że gdy to usłyszeli, byli co? Poruszeni do głębi. Gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. A pamiętajmy, że jest to dzień zesłania Ducha Świętego. Jest to dzień zesłania Ducha Świętego, a więc Piotr napełniony Duchem Świętym staje przed tłumem ludzi, wygłasza takie proste, zwykłe kazanie, jak wielu kaznodziejów mogłoby wygłosić, ale ludzie są poruszeni do głębi. I co się dzieje? 3000 ludzi przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa po tym kazaniu. 3000 ludzi wychodzi, przyjąc Zbawiciela. Wierzą, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem. Co się takiego dzieje? Mianowicie, ja mogę odpowiedzieć jedno. Jeszcze to słowo poruszeni, to w Grece to słowo oznacza przeszyci, na wylot, przekłuci. Tak jak strzała wchodzi w człowieka i wychodzi drugą stroną, to słowo oznacza byli przeszyci na wylot. Można sobie wyobrazić coś takiego, nie wiem, czy wam się to w życiu zdarzyło, że coś cię przeszyło na wylot. Przekłuło cię na wylot, jakaś sprawa. Oczywiście często jest tak, że nas przekłuwają jakieś zranienia, czy ktoś nam powie jakieś nieprzyjemne słowo i czujemy, że miecz, szpila wchodzi w nasze ciało i przechodzi przez naszą duszę. A tutaj mamy mowę o tym, że oni byli przekłuci, przeszyci, poruszeni do głębi, ale byli poruszeni do głębi tym, co mówił Piotr. Tym byli poruszeni. I teraz złączmy to. Kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu niewiary, o sprawiedliwości Chrystusa i o sądzie. Pan Piotr wypowiedział takie słowa, na które przyszło namaszczenie Ducha Świętego i ci ludzie, ci słuchacze byli przeszyci, poruszeni tym słowem do głębi. I to jest dzieło Ducha Świętego. To On, kiedy przychodzi, czyni te rzeczy. Przypominam sobie rok 1986. Byłem bardzo młody w wierze. To był pierwszy rok mojej wiary. Wtedy do Polski przyjechał pastor David Wilkerson. Były nabożeństwa między innymi na hali Wisły w Krakowie. Wtedy to była jedna z największych sal w Krakowie. Dzisiaj mam oczywiście większe sale. Do środka weszło 2,5 tysiąca ludzi. Kilkaset stało na zewnątrz. I pastor Wilkerson opowiadał o tym, jak Bóg posłał go do Nowego Jorku. Jak Bóg posłał go do młodzieżowych gangów. Jak posłał go, żeby rozmawiał z ludźmi, którzy byli bezwzględni, brutalni, zabijali, wymuszali haracze. Chodził do nich, do najciemniejszych miejsc i opowiadał, stał przed tłumem, opowiadał te historie. Kilka historii opowiedział o ludziach. I na koniec swojego kazania zapytał się, czy ktoś chce przyjść, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I nawet nie musiał w jakiś sposób to, co my mówimy, robić wezwań czy nawoływań. Podniósł się tłum ludzi i rzeka ludzi momentalnie zaczęła schodzić w dół przed scenę. A on stał i mówił, jeżeli nie jesteś przekonany, to nie przychodź do przodu. Jeżeli Duch Święty cię nie porusza, zostań na swoim miejscu. To jest, a jeżeli cię Duch Święty wzywa, to przyjdź do przodu. I ludzie wychodzili płacząc, jeszcze słuchając tego kazania. I ja już byłem człowiekiem, który był nawrócony. Byłem człowiekiem, który oddał swoje życie Panu. Był człowiekiem, którego Bóg wyprowadził z różnych nieprawości. I moje życie zostało zmienione, ale ja też wyszedłem do przodu. Ja też wyszedłem do przodu, bo ja też chciałem wyjść. Dlatego, że czułem, że Duch Święty coś czyni, coś robi, porusza, dotyka. Po prostu chciałem być tam z przodu, chciałem być, bo wiedziałem, że tam się coś będzie działo. Tam z przodu. Bracia, siostry, i kiedy przychodzi Duch Święty, to jest właśnie takie dzieło, kiedy On przyjdzie, przekona, nie używając kija, nie używając Biblii, by kogoś bić po głowie, nie używając innych środków, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przekona. To jest Jego dzieło. I nie wiem, czy może kiedyś przeżyliście jakieś osobiste, macie takie doświadczenia ze swojego życia. Ja sobie przypomniałem taką ewangelizację naszą, zborową, którą mieliśmy na Błoniach w Czyżyńskich, tam gdzie to była zwykła, prosta ewangelizacja, jakieś zajęcia dla dzieci, rozmowy. I pamiętam, że gdy się wszystko zakończyło, stała taka grupa, dzisiaj byśmy ich nazwali, nie wiem, czy to jest, to może było to brzydkie określenie, ale tak panowie w dresach i na łyso obcięci. Nie wiem, ja nie wiem, jak ich nazwać, żeby nikogo nie obrażać. Tacy no kibice Wisły Boże, albo nie, może Krakowi, nie wiem, nie zostałem zapytany o to. I podeszliśmy do tej, ja nie pamiętam z kim, podszedłem do tej grupy tak trochę, wiecie, no ze strachem na nogach i na twarzy. Zacząłem z nimi mówić tak prosto o Jezusie. Chciałem im powiedzieć o Jezusie. Myślałem sobie, niech się dzieje, co chce. Zacząłem do nich mówić o Jezusie. I widziałem taki jeden, znałem go, bo mieszkał w tamtym rejonie, ja też niedaleko mieszkałem. Widziałem, ja mu się zaczęły wargi trząść. Inni byli twardzi, ale ja mu się zaczęły wargi. Widziałem, że po prostu go dusi w gardle. Zaczyna po prostu coś się dziać. Dobrze, no koledzy, wiecie, no trudno się rozpłakać przy kolegach. Rozumiecie, presja środowiska. Presja kolegów, to trudna sprawa. Ale po prostu ja nic nie powiedziałem szczególnego. Dosłownie nic. Nic nie powiedziałem, co mówię innym ludziom. Każdemu, ja jeżeli już z kimś rozmawiam, to mówię prawie to samo. I nagle Duch Święty zaczął pracować w życiu tego człowieka. I on był, wiecie, i mimo to, że był taki, to zaczęło mu się wargi trząść. Bo to jest dzieło Ducha Świętego. Może wam powiem, bracia, siostry, nie wyręczajmy Ducha Świętego z tego zadania. Nie wiem, czy jeszcze macie 5 minut. Kilku zdecydowało za wszystkich. Ale chcę jeszcze jedną rzecz wam powiedzieć, jakie jest dzieło Ducha Świętego. On przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I w Ewangelii Jana w 15 rozdziale jest jeszcze jedna rzecz powiedziana o Duchu Świętym. 26 werset. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. To jest jak gdyby składa się ta myśl, to jest ta myśl, którą kontynuuję. Kiedy przyjdzie Duch Święty, którego pośle od Ojca, złoży świadectwo o mnie. A więc jest świadectwo, które my składamy i jest świadectwo, które składa Duch Święty, widzimy to? On też składa świadectwo. Dalej powiedział, i wy składajcie świadectwo, bo jesteście ze mną od początku i wy, ale złożę świadectwo o mnie. Chcę teraz wam jak gdyby pokazać jedną historię, jak Duch Święty potrafi złożyć świadectwo o Chrystusie. W jaki sposób Duch Święty ma możliwości, ma zdolności, ma, nie wiem, wszystko, co jest potrzebne, żeby złożyć świadectwo o Synu Bożym. Mam kuzyna, który jakiś czas temu był w Izraelu. Pojechali odwiedzić różne miejsca i między innymi trafili do osiedla, żydowskiego osiedla w części autonomii palestyńskiej. Nie wiem, czy się orientujecie. To są takie osiedla, które są budowane przez religijnych, głównie zamieszkiwane przez religijnych Żydów, żeby pokazać, że to jest jednak ziemia Izraela, a nie ziemia autonomii palestyńskiej. I to są osiedla często szczerzone, zamknięte, szczerzone przez wojsko na terenie autonomii. I on miał taki przywilej, że mógł pojechać i być w takim osiedlu wśród ludzi, wśród Żydów. To osiedle jest bardzo stare, już długo funkcjonuje. Żydzi, Arabowie w miarę żyją w spokoju w tym rejonie, w miarę w spokoju. I on był w takim osiedlu u Żydów, którzy uwierzyli, że Jezus Nazaretu, czyli Jeszua, bo tak to brzmi, jest Mesjaszem. I mieszkają w tym osiedlu szczerzonym. Oczywiście ci, którzy nie uwierzyli, mówią do nich tak, to myśmy po to zakładali państwo Izrael, żebyście się na chrześcijaństwo nawracali. Taki jest odbiór tych, którzy... Ale chcę wam powiedzieć, jak oni uwierzyli. To byli bardzo pobożni Żydzi, którzy mieli swoją synagogę i w każdą sobotę i w piątek i w sobotę chodzili do synagogi i odbywali nabożeństwa według porządku ortodoksyjnego, judaistycznego. Mieli święte księgi, mieli świętą Torę, mieli Aron HaKodesh, swoje miejsce, gdzie trzymali świętą Torę i odbywały się nabożeństwa. I pewnego dnia, w pewnym czasie, kiedy studiowali Torę, właśnie Torę, swoje Tory, kiedy studiowali, Duch Święty im objawił, że Jezus, że Jeszua jest Mesjaszem. Nie znali żadnego chrześcijanina. Nie znali żadnego kościoła chrześcijańskiego. Nie wiedzieli nic o tym, że nie wiedzieli, jak w ogóle wygląda chrześcijaństwo poza Izraelem. I nagle okazało się, że oni dostali sami. I to była cała duża grupa ludzi, grupa Żydów. Takich wierzących Żydów dostali przekonanie. I oni, nie mając żadnej tradycji chrześcijańskiej, nie wiedząc w ogóle, jak chrześcijaństwo wygląda, stworzyli własny kościół. Bez wpływów żadnej tradycji. Słuchajcie, oni prawie nic nie zmienili. Zostało w tym sensie, że jeżeli chodzi o wystrój, to zostało takie samo miejsce. Czemu synagogi są takie bardzo proste, zwyczajne. Zostawili sobie to miejsce święte, zostawili sobie swoje tory, to wszystko zostawili i przychodzą na nabożeństwa, czytają Torę, czytają zakon, czytają te pisma, ale dziękują Jeszui, dziękują Mesjaszowi, dziękują Chrystusowi. Do Niego, Jemu oddają chwałę, Jemu oddają cześć. Nikt im nie narzucił żadnej tradycji chrześcijańskiej. Oni po prostu są w drodze, są w poznaniu, jakoś się rozwijają. To jest ich proces, to jest ich droga. Ale stało się to bez udziału czynnika zewnętrznego. Kiedy On przyjdzie, złoży świadectwo o mnie. I my często zastanawiamy się, no jak to jest, że to się dzieje na przykład w świecie islamu, że ktoś jakiś tam zagorzały muzułmanin, który jest wrogiem chrześcijaństwa, nagle ma w nocy jakiś sen i tam objawia mu się Jezus, że jest Zbawicielem i on po prostu porzuca islam i przychodzi do Jezusa. Myślimy, Boże, dlaczego tak w naszym kraju nie ma? A czy na pewno nie ma? Ja znam świadectwa ludzi, którzy nawrócili się w celi więziennej. Nie było obok niego żadnego chrześcijanina. Nikogo. Gadonitkę ktoś znalazł. I to wystarczyło. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że my teraz mamy mieć, wiecie, założone ręce do tyłu i powiedzieć: Duchu Święty, złóż świadectwo. Nie, nie, nie. Chcę tylko powiedzieć, że Duch Święty ma możliwość dotknięcia serca człowieka. Ma możliwość. I Duch Święty składa świadectwo o Zbawicielu. To nie znaczy, że my mamy go nie składać absolutnie, bo dalej jest powiedziane: ale i wy składajcie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Chodzi tylko, żebyśmy zobaczyli, że nasze świadectwo to nie jest tylko nasze świadectwo. Że jest nasze świadectwo, jest świadectwo Ducha Świętego. Reasumując, Pan Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to On wykona pracę bardzo szeroką. On wykona pracę wobec nas, wobec ludzi, wobec Kościoła. On wykonuje pracę bardzo szeroko. I między innymi wykona pracę wobec tych, którzy nie uwierzyli. Przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I kiedy przyjdzie On, Duch Prawdy, złoży świadectwo o mnie, powiedział Chrystus. Jakie jest zastosowanie, jaka jest lekcja dla nas? Może powiem w taki sposób, zanim zaczniemy się modlić. Nie próbuj wyręczać Ducha Świętego, ale współdziałaj z Nim. Kiedy my doświadczamy napełnienia Duchem Świętym, to już sam ten fakt, tam gdzie się pojawiamy, wnosi pewną przemianę. Nie trzeba dużo słów, nie trzeba dużo zamieszania. Bądź człowiekiem, który jest napełniony Duchem Świętym i bądź wśród ludzi. Bądź człowiekiem napełnionym Duchem Świętym i bądź wśród ludzi. I to już może przynieść niesamowitą zmianę. Już to. Kończąc, to co nie powiedziałem, niech wam dobry Pan przez Ducha Świętego powie. Zapraszam was do modlitwy, bracia i siostry.